Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o kamicy nerkowej, jaka jest chorobą dającą dolegliwości bólowe spowodowane obecnością w układzie moczowym złogów mineralnych zwanych potocznie kamieniami, które powstają w zagęszczonym moczu, powodując podczas przemieszczania się kamieni przez drogi moczowe czasem bardzo silne dolegliwości bólowe. Mianem kamicy moczowej określa się występowanie kamieni moczowych w jakimkolwiek miejscu w drogach moczowych, natomiast kamica nerkowa oznacza występowanie kamieni w nerce. Z kolei w wapnicy nerek następuje odkładanie soli wapnia w miąższu nerki, w tym także w świetle cewek nerkowych czy w tkance śródmiąższowej. Wśród odkładanych soli wapnia wymieniane są zarówno szczawiany, jak i fosforany. U typowego chorego z pierwotną kamicą nerkową zwykle nie obserwuje się współistnienia wapnicy nerek, jaka ma występować w przebiegu choroby metabolicznej, która odgrywa rolę w powstawaniu właśnie kamieni. Jednak zanim opowiem o chorobie, przedstawię informacje, jakie mogą mieć znaczenie w zapobieganiu kamicy nerkowej czy kamieniom nerkowym, które opierają się głównie na czynnikach żywieniowych związanych z powstawaniem po raz pierwszy kamieni. Jak wykazała analiza, niższa zawartość wapnia i potasu w diecie sugerowała nie tylko nawrót choroby, ale pogorszenie stanu zdrowia. Prowadzone ostatnio badanie wykazało, że początkowe tworzenie się kamieni jest związane ze spożyciem płynów poniżej 3 litry 400 ml dziennie, co stanowi około 9 szklanek oraz wraz ze spożyciem kofeiny i fitynianów, które są obecne głównie w roślinach strączkowych, nasionach zbóż, pestkach i orzechach. Fityniany są związkami przeciwutleniającymi obecnymi nie tylko w pełnych ziarnach czy orzechach, ale także w innych produktach spożywczych, jakie mogą zwiększać wchłanianie wapnia i wydalanie go z moczem. Niskie spożycie płynów i kofeiny może powodować małą objętość i zwiększenie zagęszczenia, a także stężenia pierwiastków moczu, co staje się przyczyną powstawania i tworzenia kamieni. Stąd uzupełnienie diety pokarmami bogatymi w wapń i potas może zapobiegać nawrotom powodującym ból w przebiegu tej choroby. Poza najważniejszym sposobem zapobiegania kamicy nerkowej poprzez wypijanie minimum 2 litrów na dobę, nie tylko picie w dzień, ale tuż przed snem i w nocy, zaleca się ograniczenie spożywania mięsa, również ryb, jeśli są one spożywane w dużych ilościach, ponieważ mięso jest źródłem substancji zakwaszających mocz, ułatwiając powstawanie kamieni. Zaleca się także ograniczenie spożycia soli kuchennej, gdyż zawarty soli sód powoduje większe wydalanie z moczem wapnia, z którego mogą powstawać kamienie moczowe. Według dietetyków nie trzeba ograniczać spożycia wapnia w postaci produktów mlecznych, natomiast nie wolno bez zalecenia lekarzy przyjmować preparatów wapnia i witaminy D. Skład kamieni wykazuje, najczęściej występują szczawiany, co wymaga ograniczenia spożycia pokarmów bogato szczawianowych, czyli takich jak czekolada, kawa, herbata, orzechy, ale także rabarbar, szpinak, truskawki i buraki. Kamienie moczowe tworzą się częściej u osób z przewlekłym zakażeniem układu moczowego lub utrudnionym odpływem moczu, dlatego leczenie tych stanów zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby, które jednak w większości przypadków kamicy nerkowej nie stwierdza się albo trudno znaleźć przyczynę. Poza silnym bólem spowodowanym przez uciskający kamień w drogach moczowych, a także wzrost ciśnienia zalegającego moczu, kamica moczowa może być związana z przewlekłą chorobą nerek, z osteoporozą, także chorobami układu krążenia. Osoba, u której w nerce raz pojawi się kamień, ma 30% ryzyka na kolejny w ciągu 5 lat, co jest przyczyną zalecanej zmiany w diecie w celu zapobiegania kolejnym napadom czy atakom kolki nerkowej, chociaż według piśmiennictwa niewiele badań dotyczyło wpływu zmian w diecie u osób, które mają za sobą właśnie problem tworzenia się kamieni nerkowych w porównaniu z osobami, które mają nawracające ataki. Zmiana diety w celu zapobiegania złogom nerkowym może być trudna, jednak znajomość czynników żywieniowych wydaje się najważniejszą w zapobieganiu nawrotom kamicy. W celu dokładnego ustalenia wpływu zmian w diecie naukowcy zaprojektowali, przeprowadzili badania. Badania były prowadzone w Stanach Zjednoczonych, w Mayo Clinic w latach 2009-2018, z których analiza wykazała niższą zawartość wapnia i potasu w diecie, a także niskie czy małe spożycie kofeiny, fitinianów i płynów, co związane jest z większym ryzykiem wystąpienia pierwszego ataku kamicy nerkowej. Niski poziom wapnia i potasu w diecie był najważniejszym czynnikiem prognostycznym, ważniejszym niż przyjmowanie płynów, chociaż, jak już mówiłam, wskazane jest duże spożycie płynów w tej chorobie. Z badań wynika, że dieta z dziennym spożyciem około 1200 mg wapnia może pomóc w zapobieganiu atakowi kamicy nerkowej, nawrotom także, co zostało z piśmiennictwa wiadomo, zalecane przez Departament Rolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Zalecane jest także wyższe spożycie potasu, chociaż nie określono jego poziomu. Chorzy ponadto powinni dodawać do swojej diety więcej owoców i warzyw o wysokiej zawartości wapnia i potasu, czyli spożywać takie owoce jak banany, pomarańcze, grejpfruty, także melony, morele, a z warzyw pomidory, ziemniaki, groszek, ogórki, cukinia, także grzyby. Częstość występowania kamicy wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat, szczególnie wśród kobiet i młodzieży. Wcześniejsze badania wykazały, że wysokie temperatury otoczenia mają zwiększać ryzyko rozwoju kamicy nerkowej w Stanach Zjednoczonych. Obserwuje się zwiększenie częstości w ogóle występowania kamieni nerkowych, a także gwałtowny wzrost ryzyka występowania ataków kolki nerkowej po upalnych dniach. Jednak wcześniejsze prace nie potwierdziły czy nie informowały dokładnie, w jaki sposób zmiany klimatyczne miałyby wpływać na obciążenie kamicą nerkową w przyszłości. Jak wspominałam, do soli wapnia odkładanych w drogach moczowych należą zarówno szczawiany, ale także fosforany wapnia, jakim mogą towarzyszyć drobne złogi w kielichach nerki u chorego z pierwotną kamicą nerkową. Zwykle nie obserwuje się współistnienia wapnicy nerek, jak mówiłam, jaka występuje w przebiegu chorób metabolicznych, zwłaszcza kwasicy, która odgrywa dużą rolę w powstawaniu kamicy. Kamica moczowa rzadko występowała u dzieci, jednak wyniki ostatnich badań świadczą, że występuje u dzieci coraz częściej i w jednym z doniesień podano, że w ostatnim 10-leciu częstość występowania kamicy moczowej u dzieci zwiększyła się aż 5-krotnie. Podejrzewa się, że częstość występowania kamicy u dzieci jest mniejsza, ponieważ wpływają na to większe stężenia związków hamujących powstawanie kamieni, czyli cytrynianów, magnezu, ale także związków hamujących tworzenie makrocząsteczek w moczu, chociaż z drugiej strony częstość występowania kamicy nerkowej u dzieci według piśmiennictwa jest prawdopodobnie zaniżona, ponieważ większość z nich nie wymaga leczenia. Podobnie jak wśród dorosłych, chłopcy chorują częściej niż dziewczęta, także dzieci białe częściej w porównaniu z dziećmi pochodzenia afroamerykańskiego. W Stanach Zjednoczonych kamienie moczowe częściej występują w miedniczkach nerkowych i w moczowodach, natomiast według danych w pewnych regionach świata obserwuje się na przykład endemiczne występowanie kamicy pęcherza moczowego. Obraz kamicy nerkowej u dzieci jest różny i w przeciwieństwie do dorosłych u młodszych dzieci zwykle nie stwierdza się klasycznych objawów, czyli silnego bólu w okolicy lędźwiowej, który promieniuje w kierunku pachwiny. U nastolatków objawy są podobne jak u dorosłych, natomiast od 40 do 70% młodszych dzieci występują bardziej nieswoiste objawy, nieswoiste bóle brzucha w okolicy lędźwiowej lub miednicy i za chwilę opowiem o objawach. Kamica moczowa charakteryzuje się obecnością w układzie moczowym złogów albo kamieni moczowych, najczęściej występująca jako kamica nerkowa ze złogami, jak już mówiłam, w kielichach i miednicy nerkowej, co objawia się nagłym, bardzo silnym bólem w okolicy lędźwiowej. Kamica nerkowa czy moczowa opisywana jest jako obecność w układzie moczowym właśnie złogów, czyli kamieni, zbudowanych z substancji chemicznych, które zwykle znajdują się w moczu. Jednak fizjologicznie, będąc obecne, są w formie rozpuszczonej. Z niektórych nierozpuszczalnych substancji tworzą się kryształki, początkowo określane potocznie jako piasek w nerkach, dopiero z czasem łączą się w coraz większe kryształki, co prowadzi do powstania kamieni, których obecność prowadzi do objawów, jak już mówiłam, kamicy nerkowej. Jak wspominałam, najczęściej, prawie w 80% przypadków u chorych, złogi są zbudowane ze szczawianu albo fosforanu wapnia, rzadziej z kwasu moczowego albo fosforanu magnezowo-amonowego, występując głównie u osób z przewlekłym zakażeniem nerek. Czasami do rozwoju kamicy nerkowej przyczyniają się zaburzenia albo różnego rodzaju nieprawidłowości w odpływie moczu, czy to z jednej, czy z obu nerek, na przykład w wyniku przerostu gruczołu krokowego. Innym powodem kamicy jest zbyt mała ilość substancji, które hamują tworzenie złogów, szczególnie już wymieniane cytryniany czy magnez, jak i inna współistniejąca choroba albo nieprawidłowość, która sprzyja kamicy. I tutaj wymieniane są takie schorzenia jak nadczynność przytarczyc, choroba leśniowskiego Crohna, także operacje jelita cienkiego, przyjmowanie zbyt dużych dawek witaminy D albo preparatów wapnia, a także bardzo duże dawki witaminy C. Jednak u większości chorych z kamicą nerkową, pomimo wykonania diagnostyki, nie udaje się potwierdzić bezpośredniej przyczyny tworzenia kamieni. Objawy kamicy nerkowej w postaci kolki nerkowej mają charakter silnego bólu, występującego przynajmniej raz w życiu u 10% mężczyzn, 5% kobiet. Pierwszy napad kolki nerkowej pojawia się dość wcześnie, między 20 a 40 rokiem życia, częściej u mężczyzn w wieku od 40 do 50 lat, a u kobiet w wieku od 50 do 70. Po pierwszym napadzie kolki nerkowej u połowy chorych w ciągu 5 do 10 lat występują kolejne napady. Kamica nerkowa utrzymuje się u niektórych chorych nawet przez kilkadziesiąt lat, podczas których mogą wielokrotnie wydalać się te osoby kamienie albo są poddawani z powodu kamicy zabiegom urologicznym. Kamica nerkowa może występować rodzinnie i tutaj powodem są najczęściej zaburzenia metabolizmu czyli pewnych substancji, które sprzyjają tworzeniu kamieni moczowych. Pojedynczy kamień albo kamienie znajdujące się w nerkach mogą również nie dawać objawów, czyli przebieg jest bezobjawowy przez lata, chociaż najczęściej bywa tak, że powiększają się one nawet do dużych rozmiarów, mogą wypełniać całą miedniczkę nerkową, czy też inne części, jak kielichy nerkowe. W takich przypadkach może występować tępy ból pleców, który bywa błędnie przypisywany chorobie kręgosłupa. Jak wspominałam, typowym objawem kamicy jest kolka nerkowa, czyli nagły, bardzo silny ból, czasem opisywany jako silniejszy niż bóle porodowe, oczywiście przez kobiety. Przyczyną kolki nerkowej jest przemieszczanie się kamienia z nerki do moczowodu, co powoduje podrażnienie, a nawet może prowadzić do częściowego albo nawet całkowitego zamknięcia światła moczowodu. Ból towarzyszący kolce, jak już mówiłam, jest ostry, często kurczowy, nasila się i łagodnieje, umiejscowiony zwykle w okolicy nerki. Gdy kamień jest wysoko w moczowodzie lub w dole brzucha, bóle promieniują do pachwiny. Ponadto podczas napadu kolki nerkowej mogą występować inne objawy, jak nudności, wymioty, a wydalany podczas napadu kolki nerkowej mocz może mieć barwę czerwoną z obecnością krwi. Jeśli kamień rani błonę śluzową, mogą występować także krwinki w moczu, czyli występować krwiomoc. Jeżeli kamień moczowy powodujący napady kolki nerkowej jest niewielki, czyli mniejszy niż 5 mm, może dojść dość łatwo do przesunięcia do pęcherza moczowego, dlatego ból trwa krótko i zmniejsza się po środkach przeciwbólowych i rozkurczowych. Dłużej przesuwają się albo nawet mogą blokować odpływ moczu duże kamienie, jakie są powodem długotrwających bólów, wymagając niekiedy, wymuszając interwencję urologiczną. Inne objawy przemieszczającego się przez moczowód do pęcherza kamienia to parcie na mocz, pieczenie podczas oddawania moczu, także uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza moczowego. Dolegliwości występujące po raz pierwszy tym dolegliwościom mogą towarzyszyć dreszcze, nawet dość wysoka temperatura, co powinno oczywiście spowodować wezwanie lekarza czy udanie się do lekarza. Z drugiej strony złogi znajdujące się w nerkach, tak jak już mówiłam, mogą nie dawać żadnych objawów przez lata, podczas których mogą te kamienie się powiększać, powstają odlewy miedniczki czy kielichy nerkowej, nazywają się to wtedy kamienie odlewowe. W tego typu kamicy może występować tępy ból, często mylony z schorzeniami kręgosłupa. Jak już mówiłam, zaburzenia metaboliczne mogą się przyczyniać do powstania kamieni. Jest tych zaburzeń dość dużo, na właśnie hiperkalcuria, czyli dużo wapnia, ale także wpływ na powstawanie złogów ma objętość wydalanego moczu, pH moczu oraz stężenie w moczu związków, które sprzyjają powstawaniu kamicy, czyli jak już mówiłam, wapń, kwas moczowy lub zapobiegających, czyli cytrynian i magnez. Rozpoznanie kamicy ustalane jest oczywiście na podstawie wywiadu, badania fizykalnego, ale także badań laboratoryjnych moczu, także biochemicznych krwi, stosunku stężenia wapnia do kreatynin w moczu oraz oceny metabolicznej. Informacji dostarcza analiza także składu kamienia. Podobnie przeprowadza się badanie moczu przez całą dobę. Badaniem, które jest stosowane i ułatwia diagnozę, jest oczywiście tomograf komputerowy czy ultrasonografia. Do leczenia operacyjnego zalicza się wszystkie metody, które wymagają użycia sprzętu zewnętrznego, czyli metody endoskopowe i laparoskopowe, które są o wiele częściej obecnie stosowane niż operacje klasyczne. Od wielu lat operacyjne leczenie kamicy polega właśnie na tego typu mało inwazyjnych zabiegach, przez co większość chorych unika obciążeń, również powikłań zabiegów, które przeprowadza się w sposób klasyczny, czyli tak zwanych otwartych. Oczywiście możliwe jest także kruszenie kamieni zewnątrzustrojową falą ultradźwiękową, jaka jest najmniej inwazyjną metodą leczenia, a której skuteczność zależy od wielu czynników, między innymi właśnie takich jak skład kamienia, jego reakcja na fale, czyli twardość kamienia, lokalizacja, wielkość kamienia, typ aparatu, technika wykonania, to wszystko ma wpływ, podobnie jak doświadczenie operatora, ale także takie czynniki jak otyłość albo wady układu moczowego. W zależności od rodzaju generatora fali uderzeniowej wyróżniane są generatory elektromagnetyczne, elektrohydrauliczne i piezoelektryczne. Zwykle chorzy są poddawani od jednej do kilku sesji, jeśli jednak nie udaje się osiągnąć wyleczenia w tych nieinwazyjnych metodach, oczywiście chory musi być poddany operacji chirurgicznej, tej otwartej, z użyciem, wprowadzeniem uretroretroskopu, który właśnie użycie jego rozpoczęło nowy etap czy fazę w leczeniu kamicy. Przy tego rodzaju mało inwazyjne metody w jakiś sposób ograniczyły ryzyko także wziernikowań dróg moczowych, w tym moczowodu i całego układu kielichowo-miedniczkowego, umożliwia wprowadzenie sprzętu, który kruszy te złogi i pozwala na usunięcie prawie każdego złogu, zarówno z moczowodu, jak i z nerki. Wskazaniem są złogi zwłaszcza dolnego odcinka moczowodu, jakie mogą być skutecznie w ten sposób leczone. I za chwilę opowiem o leczeniu kamicy nerkowej. Leczenie chorych na kamicę nerkową rozpoczyna się od podawania dużej ilości płynu w celu zwiększenia objętości wydalanego moczu. Lekarze, zależnie od stanu chorego, stosują leki moczopędne, a także inne preparaty rozkurczowe, przeciwbólowe w leczeniu zachowawczym. Stosowane są ponadto popularne środki, leki dostępne bez recepty, tak zwane OTC, do których należy fitolizyna, czyli wieloskładnikowy preparat ziołowy, także debelizyna, wyciąg z fasoli indyjskiej. Popularne są także preparaty żurawiny, często w połączeniu z wyciągami z krzypu, brzozy, pokrzywy, dyni, soi z dodatkiem witaminy C, występujące pod różnymi postaciami farmaceutycznymi, których mechanizm działania polega głównie na, jak już mówiłam, nie tylko zwiększeniu wydalania moczu, czyli zwiększeniu diurezy, ale także rozluźnieniu mięśniówki gładkiej układu moczowego wraz z wpływem przeciwbólowym, ale także antyoksydacyjnym, wspomagającym metabolizm. Ważne jest także leczenie przeciwbakteryjne w stanach zwłaszcza zapalnych dróg moczowych. Już sama obecność złogów sprzyja zakażeniu, które z kolei sprzyja powstawaniu kamicy infekcyjnej. Skuteczność leków bez recepty, określonych, jak już mówiłam, jako OTC, jest obserwowana dopiero po dłuższym okresie stosowania. Te leki odgrywają także dużą rolę w profilaktyce, nie tylko w leczeniu, zwłaszcza niewielkich rozmiarów kamieni ze współistniejącą skłonnością do zakażeń układu moczowego. Większość kamieni może być wydalana, jak już mówiłam, samoistnie, jeżeli są one małe, w części przypadków jak konieczne jest usunięcie albo podczas operacji endoskopowej albo i kruszenie falą uderzeniową czy energią laserową albo operacja chirurgiczna otwarta. Napad kolki nerkowej wywołany przemieszczaniem się małego kamienia przez moczowód poza bólem powoduje także inne dolegliwości, kiedy może być wystarczające podawanie środków przeciwbólowych, a zwłaszcza leków rozkurczowych, czyli rozkurczających mięśnie ściany dróg moczowych, i także polecane jest picie dużej ilości płynów w ilości od 3 do 4 litrów w celu szybkiego wypłukania tych małych kamieni. Kolka nerkowa o dużym nasileniu musi być oczywiście leczona przez lekarza albo w szpitalu, gdzie zaleca się już silne środki przeciwbólowe i rozkurczowe w powstawaniu, w diagnostyce. Jak już mówiłam, wykonywane są różnego rodzaju badania obrazowe, czyli rentgen, USG, tomograf komputerowy, także inne badania. Konsultacja urologiczna jest konieczna, gdy kolka nerkowa nie ustępuje pomimo stosowanego leczenia. U osób bez kolki nerkowej kontrolnym badaniem USG stwierdza się, czy kamień uległ przesunięciu, czy ewentualnie skruszeniu. Interwencja urologiczna podobnie jest niezbędna, kiedy kamień jest zbyt duży, aby mógł zostać samoistnie wydalony. Obecnie, jak już mówiłam, konieczność wykonania operacji chirurgicznej w celu usunięcia kamienia czy kamieni moczowych w drogach moczowych jest bardzo ograniczona ze względu na możliwość tych nieinwazyjnych metod i tutaj wymienię kilka z nich, czyli litotripsja pozaustrojowa, o skrócie ESWL, to jest rozbijanie kamienia moczowego wewnątrz organizmu chorego z użyciem tzw. fali wstrząsowej, podczas której kamień moczowy ulega rozbiciu na małe, łatwo wydalane z moczem mniejsze kamienie. Zabiegi mogą być przeprowadzone ambulatoryjnie, określane są jako bezpieczne, nieuszkadzające tkanek z szybkim powrotem do codziennej aktywności. Przed zabiegiem lekarze zalecają i trzeba o tym pamiętać leki, które hamują krzepnięcie krwi, a nawet aspiryna, która może również powodować zwiększone krwawienie. Większe kamienie moczowe mogą ulec rozkruszeniu po kilku sesjach litotrypsji. Po zabiegu mogą także występować krwiomoc, czasem takie dolegliwości jak bóle brzucha w okolicy albo w okolicy nerek, dolegliwości podczas oddawania moczu, także często oddawanie moczu, pieczenie przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazaniem do litotrypsji pozaustrojowej jest tylko ciąża. Następnie jest nefrolitotrypsja przezskórna. To jest zabieg zwykle wykonywany, kiedy kamień moczowy w nerce jest duży albo położony w miejscu, jaki nie pozwala na jego rozbicie przez zabieg litotrypsji pozaustrojowej. Poprzez niewielkie nacięcie skóry w okolicy nerki wprowadza się specjalny przyrząd nefroskop, przez który urolog może nie tylko obejrzeć kamień, określić jego położenie, ale także specjalnymi narzędziami może rozdrobnić duży kamień na mniejsze w celu łatwiejszego usunięcia. I następny zabieg to jest uretrorenoskopia, która służy do usuwania kamieni moczowych ze środkowego i dolnego odcinka moczowodu. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o kamicy nerkowej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.